Z nami już pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, znawczyni kotów, behawiorystka zwierząt, dietetyczka i autorka książek, która już za moment opowie nam fascynującą nową historię. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja z państwem, a ze mną Maciej.
No właśnie, Maciej, nowy członek stada, tymczasowy.
Tak, no ja cały czas obstaję przy tym, że Maciej jest u nas tylko jako taki jego przejściowy przystanek w życiu. I mam nadzieję, że koniec końców uda mi się znaleźć dla niego najwspanialszy dom na świecie. Nawet gdyby ten dom miał być na antypodach, to myślę, że Maciej w pełni na niego zasługuje i że ten wymarzony dom gdzieś na niego czeka.
Śledziłam może nie wszystkie live'y, ale starałam się te wszystkie informacje zgromadzić o Maćku, ale nie udało mi się dowiedzieć właściwie skąd, czy to jest kot, który miał właściciela, bo on został znaleziony na ulicy, prawda?
Tak, jego historia zaczęła się od tego, że pewne małżeństwo po prostu znalazło go przy drodze leżącego przy krawężniku. No a ponieważ był w bardzo kiepskim stanie ogólnym, był chory, zakatarzony, był naprawdę taki wymarniały, jak ja tego kota zobaczyłam po raz pierwszy, a to już było po kilku dniach od jego znalezienia, to naprawdę dzwoniłam do mamy i określiłam go takim zdaniem, użyłam takich słów, że on wygląda jakby się po nim przejechała zamiataczka do ulic, bo naprawdę to było, on był tak, w takim stanie ogólnym, że najbardziej właśnie taki opis to oddawał. To był kot, który został znaleziony właśnie na ulicy przez państwa, którzy no nie przeszli obojętnie wobec jego stanu i zanieśli go do lecznicy. Natomiast powiem tak, teraz z perspektywy tych 2 tygodni, które Maciek u mnie spędził, kiedy ja mogę go obserwować, kiedy mogę patrzeć, jak się zachowuje, jak reaguje, ja jestem przekonana, że ten kot miał kiedyś dom. Nie wiem, co się stało, ci państwo też nie wiedzieli, czy on się zgubił, czy został porzucony przez kogoś, czy w jakichś innych okolicznościach wylądował na tej ulicy, ale na 100% to był kot domowy i to po prostu widać w każdym calu jego zachowania.
Ale z drugiej strony on wygląda jak taki uliczny zabijaka. Mnie kojarzy się z postacią z Mistrza i Małgorzaty. Tak pomyślałam sobie, że tak właśnie powinien wyglądać Korowiow.
Tak, coś z tym jest. On ma zdecydowanie na sobie ślady życia na ulicy i na pewno na tej ulicy spędził nie dzień i nie dwa, tylko zdecydowanie więcej. I sądzę, że no to mógł być spory okres jego życia, zwłaszcza, że on jest w tej chwili tak wyszacowany na mniej więcej 5-6 lat. Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest. Na pewno nie jest to kot młody, bo to po nim widać w każdym calu. Ale też myślę, że nie jest to kot w wieku starszym niż te właśnie 5-6 lat. Chociaż jak wiadomo, no, życie na ulicy postarza, więc tak naprawdę no, on nam nie powie, ile sobie wiosą liczy, ale na pewno na tej ulicy spędził sporo.
Ja myślałam, że on był takim, jest takim kotem, który po prostu był wypuszczany, a być może gdzieś w jakichś okolicach, nie wiem, czy w jakiejś wiosce lub małym miasteczku, gdzie to jest na porządku dziennym, bo jego wygląd rzeczywiście jest bardzo specyficzny. A tak drążę tą kwestię jego pochodzenia i jakby stylu życia, ponieważ tak jak pani stwierdziła, no ten jego wygląd może też przerażać, bo on ma na sobie właśnie takie bardzo brutalne ślady ulicy.
Tak, Maciej ma przegryzione ucho, które wyrosło się w taki sposób, że jest, no w tej chwili moglibyśmy powiedzieć uroczo wywinięte, ale ja wiem, że tu nie ma nic uroczego, to są po prostu ślady walki o życie i przetrwanie. Kiedy do mnie trafił, cały był pokryty strupami. Po jakichś pogryzieniach, podrapaniach te strupy z niego schodziły wraz z tym, jak regenerowała się jego skóra. Miał już trochę podleczony, w takiej zasadzie gojący się ropień na lewej przedniej łapce, który na pewno był efektem pogryzienia. No i widać po nim było, że ewidentnie no, inne koty nie traktowały go łagodnie, a on co gorsza nie do końca mógł się bronić, ponieważ miał złamane wszystkie 4 kły.
I teraz najważniejsza kwestia, dlaczego się pani zdecydowała pojechać i tego kota zapewnić mu dom tymczasowy?
Ja w ogóle o Macieju dowiedziałam się od mojej przyjaciółki Ani, która na Facebooku prowadzi taką fantastyczną stronę pod nazwą Moje koty niczyje. I Ania jest osobą, z którą znamy się jeszcze z technikum weterynaryjnego i wiem, że jak ona wszczyna alarm, to naprawdę jest alarm, a nie jakieś tam, że tak powiem, przesadzone czy nieadekwatne informacje. I to właśnie ona wrzuciła taką informację do internetu, że jest kot, który dramatycznie potrzebuje miejsca, ponieważ jeśli w ciągu 24 godzin nie znajdzie dla siebie jakiegoś lokum, to po prostu zostanie uśpiony w lecznicy, w której przebywa. I teraz jaki miał być powód tego uśpienia? Po pierwsze to, że w testach w kierunku chorób wirusowych, które zostały u Macieja wykonane, przy czym zaznaczam, że były to takie bardzo podstawowe testy wykonywane na miejscu w lecznicy, tak zwane testy płytkowe, Maciek miał mieć wynik pozytywny na obecność wirusa określonego mianem FIV, czyli Feline Immunological Virus, przepraszam, to jest zawsze taka nazwa, która mi wykręca język, czyli to jest tak naprawdę wirus niedoboru immunologicznego kotów. To jest koci odpowiednik ludzkiego wirusa HIV. I ze względu na to, jak również ze względu na to, że panie, które tam w lecznicy otoczyły go jakąś tam chwilową opieką, twierdziły, że nie znalazły dla niego żadnego miejsca w żadnej lokalnej fundacji ani organizacji, no to postawiły takie ultimatum, że albo ktoś go bierze, albo jako kot nierokujący adopcyjnie po prostu zostanie uśpiony. No i to jest coś, co mnie po prostu stawia do pionu od razu i wywraca na lewą stronę, ponieważ to, że kot akurat jeszcze z tym wirusem, z którym naprawdę można żyć przez lata, nie stanowiąc zagrożenia dla otoczenia i gdzie naprawdę można stan takiego zwierzaka pięknie stabilizować, no to przy takich rokowaniach, jakie miał Maciek, jeszcze przy tym, jaki on jest, bo to jest w ogóle, myślę, temat zaraz na nasz następny wątek, jaki jest Maciek, to ja po prostu stwierdziłam, że ja się na to nie godzę. Nie godzę się na to, żeby w lecznicy weterynaryjnej uśpiono kota tylko dlatego, że wyszły mu nieodpowiednie wyniki w badaniach, a ponieważ w tej chwili dysponuję takimi warunkami mieszkalnymi, że mogłam mu swobodnie oddać jeden pokój, to stwierdziłam, że po prostu nie ma na to czekać, nie trzeba zbierać się i chłopaka ratować. Wyprosiłyśmy, właściwie Ania to załatwiła, żeby kot mógł zostać jeszcze dobę dłużej w lecznicy, żebym ja mogła wszystko zorganizować. No i właśnie w środę, 2 tygodnie temu, pojechałam po chłopaka, przywiozłam go do siebie, no i od tego czasu już nasza historia toczy się wspólnymi torami.
Ale napisała pani, że ta choroba to przypomina trochę taki ludzki HIV.
Tak, bo to jest choroba.
No i ja myślę, że to może bardzo odstraszać.
To może bardzo odstraszać, jeśli ktoś nie zada sobie odrobiny trudu, żeby poznać specyfikę tej choroby, ponieważ to jest rzeczywiście choroba, która jeśli, bo tu w ogóle musimy sobie zdać sprawę z jednej kwestii, mianowicie u kotów w przypadku różnych chorób wirusowych, czym innym jest nosicielstwo, a czym innym jest aktywny rozwój wirusa w organizmie. W tej chwili Maciek ma status nosiciela tej choroby. Zresztą jego wyniki krwi, które zostały w międzyczasie wykonane i różne inne elementy związane z jego ogólnym stanem zdrowia absolutnie nie wskazują na to, żeby ta choroba miała formę aktywną, czyli tak samo jak ludzie mogą być nosicielami wirusa HIV i przez długi czas w ogóle nie zachorować albo nigdy nie zachorować, tak i tutaj w tym przypadku Maciek jest nosicielem tego wirusa, przynajmniej na razie takie są informacje, bo ja będę na pewno te testy powtarzać i to będę je powtarzać w warunkach dużo bardziej czułych, bo już w testach takich laboratoryjnych, że tak powiem, zewnętrznie badanych, ale na ten moment zakładamy, że Maciej może być właśnie pozytywnym nosicielem tego wirusa, natomiast poza nosicielstwem tutaj jakby nic z jego stanem zdrowia się nie dzieje. Co więcej, to jest choroba, która w momencie, kiedy nawet się uaktywni i będzie w takim stanie gospodarstwem czynnym, ona się wcale nie przenosi łatwo pomiędzy zwierzętami, bo tu tak naprawdę, żeby Maciek zaraził jakiegoś innego kota, musiałoby dojść do tego, że te zwierzęta fizycznie się pogryzą i dojdzie po prostu do wymiany krwi, tak? Że po prostu zostanie krew przeniesiona z jednego organizmu na drugi. Tutaj od razu zaznaczę, że ze względu na właśnie ten straszny stan zębów, który Maciek miał, on już jest po zabiegu tutaj usuwania tych resztek kłów i w ogóle czyszczenia tej całej jamy ustnej, Maciek właśnie tych kłów nie ma. W związku z czym tutaj również ryzyko przeniesienia tego wirusa dalej spada, no bo on fizycznie nie bardzo jest w stanie kogokolwiek ugryźć, gdyż albowiem nie bardzo ma czym. Co też bardzo nam ułatwia. I po trzecie, to jest choroba, która dotyczy wyłącznie kotów, więc ona się nie przenosi na żadne inne gatunki, także nie jest absolutnie żadnym zagrożeniem dla ludzi i z tego też należy sobie zdawać sprawę.
To też jest bardzo ciekawy wątek. On się często w naszych rozmowach pojawia i cieszę się z tego, bo to jest ten wątek zębowy. Przez wiele lat myślę, że wielu opiekunów kotów nie zdawało sobie sprawy z tego, jak bardzo ból zębów u kota może w ogóle zaburzać jego funkcjonowanie. I tu mamy okazję tak, o tym też powiedzieć, prawda?
Tak, to prawda, zwłaszcza, że jak obejrzałyśmy sobie w lecznicy z panią doktor te zęby na rentgenie, to okazało się, że on te kły miał dosłownie pokruszone, jeden z tych kłów, pomimo tego, że one w ogóle były połamane, to jeszcze w tej jamie korzeniowej był w ogóle w trzech częściach. Ja przypuszczam, że no to nie jest rzecz, która powstaje sama z siebie. Podejrzewam, że to był jakiś uraz albo dostał jakiś bardzo silny cios, który po prostu połamał mu te zęby, albo podejrzewam, że mógł zostać potrącony przez samochód, ale w taki sposób, że jakby to przeżył, natomiast na jego zęby zupełnie sobie nie poradziły z siłą uderzenia. I to jest kolejny punkt do tej części tabelki, która mówi o tym, że no niejedno go niestety na tej ulicy musiało spotkać. No i w większości były to raczej rzeczy mało przyjemne.
Transmitowała pani, streamowała pani ten jego pierwszy moment jakby znalezienia się w tym swoim pokoju. No i niektórzy komentujący potem czekali na kolejne odcinki, traktując to jako całkiem niezły serial. Nie wiem, czy sensacyjny, może bardziej taki socjologiczny, ale właśnie o tym mieliśmy porozmawiać, jak ten koci zakapior, przepraszam, że tak powiem, ale on po prostu trochę tak wygląda. Jak on się zachowuje?
Ja myślę, że on się
nie obrazi. Zresztą ma pani teraz dosyć ciekawą galerię kocich postaci w domu.
Tak, to prawda, że Maciej pojawił się jako zupełnie, że tak powiem, nowa postać i najbardziej mnie urzekło, jak była pierwsza taka jego interakcja z Gackiem, gdzie przypomnę, Gacek jest sfinksem i po prostu Maciek z tą swoją wielką głową, z tymi 6 kilogramami, gdzie on jeszcze nie jest w szczycie swojej wagi, bo on ciągle jeszcze się odbudowuje.
Bez zębów.
Ten chudy, skórzasty szczur, który stoi naprzeciwko i ma taką minę na zasadzie, skąd ty się tu wziąłeś? A Maciej też stoi, na niego patrzy i po prostu nie wierzy, że to jest kot, bo koty nie mogą tak wyglądać. Także to była naprawdę jedna z zabawniejszych chwil, która nas ostatnio spotkała.
No właśnie, a Maciej jak on się zachowuje?
Maciej jest absolutnie cudownym i nieprawdopodobnym zwierzakiem. Dzisiaj prowadziłam taką transmisję, w ramach której opowiadałam, że on jest tak nienaprzykrzający się, tak niewymagający, tak nieroszczeniowy, że to jest aż niesamowite. Koty traktuje zupełnie neutralnie, kompletnie nic do nich nie ma. Nawet jak ma otwarty już w tej chwili ten pokój, w którym pomieszkuje, to on nie wybiera się na pozostałą część mieszkania, tak jakby go to zupełnie nie interesowało. On tutaj ma swoją kanapę, on ma wszystkie swoje rzeczy właśnie zgromadzone w tym pokoju i aktywizuje się tylko wtedy, kiedy ja idę do kuchni nakładać jedzenie, to wtedy tak delikatnie przychodzi pod drzwi w kuchni, siada i tak za frambuł i wygląda, czy on też dostanie. No oczywiście, że dostanie, no bo przecież jakżeby mogło być inaczej i wtedy jak ja już nałożę mu miseczkę jedzenia, idziemy do jego pokoju, to on całą drogę mnie zagrywa zagaduje, czy to jest na pewno jego miska i czy on na pewno będzie mógł ją zjeść. Więc to jest w zasadzie jego największa taka interakcja. Natomiast Maciej kocha pieszczoty, kocha być głaskany, mruczy po prostu jak wielki traktor, ugniata łapkami, jest absolutnie szczęśliwy w momencie, kiedy może być przy człowieku, ale tak jak powiedziałam, kompletnie się temu człowiekowi nie naprzykrza. Więc Maciej byłby fantastycznym kotem dla kogoś, kto chce mieć towarzysza, ale niekoniecznie chce mieć papugę, która wisi mu na ramieniu w kocim ciele. I tutaj myślę, że no nawet taka papuga to mogłaby oberwać bark przy jego masie ciała, a natomiast właśnie Maciej zupełnie nie ma takich potrzeb. On po prostu chce być przy człowieku i wtedy zresztą się przyniesie.
A myśli pani, że to jest kwestia tego, że on znalazł się nagle w obcym miejscu, może być wycofany? Czy to jego zachowanie jest takim zachowaniem, które nie zniknie?
Ja myślę, że on nie jest absolutnie wycofany, bo na tyle, na ile się znam na kocich charakterach i zachowaniach, to jestem w stanie po prostu bardzo szybko wyłapać, kiedy zwierzę staje się takie, też tak powiem, łagodne i spolegliwe, dlatego że traktuje to jako strategię przetrwania, a kiedy jest to po prostu element jego natury. I Maciej po prostu taki jest. Poza tym zwierzaki, które trafiają pod moją opiekę już od lat, z takich bardzo ciężkich warunków, które są właśnie jakieś poranione, chore, gdzie wyprowadzamy często długotrwałe zaniedbania, tak jak tu w przypadku właśnie tych jego zębów chociażby, to są zwierzaki tak niesamowicie wdzięczne, które w tak całkowity, holistyczny sposób potrafią tę wdzięczność okazać, że dla mnie Maciek jest właśnie takim kotem. Kotem, który każdym włoskiem swojego futra pokazuje, jak cudownie, że tu jestem i ja już nic więcej nie chcę. Jak oczywiście coś znajdę takiego, co go zainteresuje, to on się cieszy niesamowicie. Ale on jakby nie stawia przede mną żadnych wymagań. To nie jest Stefan, który przyjdzie i mi nawrzuca dosłownie, że za długo pracuję, albo nie wstałam od komputera, albo spóźniłam się 15 minut z kolacją. Nie. To jest kot, który będzie po prostu spokojnie czekał, aż ja będę mogła zwrócić na niego uwagę i będzie wtedy naprawdę w niebo więcej.
Jeszcze pewnie nawiązuje pani do jego zachowania w lecznicy, prawda?
Ach, on w lecznicy jest w ogóle cudowny, ponieważ na przykład dzisiaj musieliśmy pobrać krew i ja naprawdę chyba w całym swoim życiu nie spotkałam grzeczniejszego kota. Kota, który po prostu wyciąga łapkę i czeka, aż wszystkie procedury zostaną zakończone. A najbardziej mnie rozczula to, bo to już się powtórzyło kilka razy, ponieważ no, to nie była nasza jedyna wizyta w lecznicy, że Maciej, jak okazuje się, że w lecznicy nie ma nic specjalnego do roboty i nic się nie dzieje, on się po prostu kładzie na stole i zasypia. On uważa, że każdy moment na drzemkę jest dobry, więc właściwie dlaczego nie uciąć sobie drzemki na stole weterynaryjnym? No naprawdę, jak żyję, nie spotkałam drugiego takiego zwierzaka.
Pani Małgorzata, jeszcze na zakończenie muszę zapytać, co to jest barankowanie?
Barankowanie, czyli tak zwany headbounding, to jest moment, kiedy kot, że tak powiem, tyrka nas swoją głową w naszą głowę, bądź w jakiś inny fragment ciała, ale generalnie uderza nas czołem, tak jakby chciał nas buść niczym baranek. I właśnie to się naprawdę fachowo, to jest fachowa nazwa, to nazywamy behawiorycznym barankowaniem, czyli wyrazem olbrzymiej takiej chęci nawiązania kontaktu i niesamowitego takiego otwarcia ze strony kota.
Jeszcze całkiem niedawno moja koleżanka redakcyjna mnie pytała, co to znaczy, że kot przynosi coś na przykład do zabawy, kładzie na ziemi i wpatruje się w człowieka takim hipnotyzującym wzrokiem. I ona mówi, że czuje się taka trochę nieswojo po prostu.
Jeśli kot przynosi coś do zabawy i wpatruje się w człowieka, to raczej nie jest to specjalnie trudne, żeby wymyśleć, że próbuje zaangażować człowieka w zabawę tym czymś. Więc proponuję, żeby koleżanka wypróbowała. Powinno zadziałać.
No tak, ale bardziej ją interesuje, dlaczego właśnie ten kot się tak wpatruje hipnotyzująco.
No a to kogo ma to przynieść? Do kanapy czy do kuchenki? No proszę, że przyniesie to do człowieka.
To ja przekażę, o ile nie słuchała. Dziękujemy bardzo za wyjaśnienia. Będziemy śledzić na kocibehawioryzm.pl historię Macieja, który pewnie zagości u pani jeszcze przez jakiś czas. Być może za tydzień kolejny odcinek albo streszczenie tych paru live'ów, które pani w międzyczasie przeprowadzi. A tymczasem trzymamy kciuki i do usłyszenia.
Maciej, dziękuję i mruczy na dobranoc. Do usłyszenia.